Bóg nam darował nowe życie. Jego Słowo znaczy nam wszystko. I to imię Jezus, ono nam naprawdę poprzez Ducha Świętego w rzeczywistości zostało objawione. Wszyscy go nazywają i nie znają znaczenia tego słowa. Wielu chodzi z tym słowem i wypędzają nawet diabły. Wiele czynią w Jego imieniu i pomimo to nie wiedzą poprzez objawienie, o co chodzi. Tak możemy my być Panu wdzięczni. On uczynił to, co On obiecał. Mała chwila jeszcze i świat mnie nie będzie widział. Wy, ale będziecie mnie widzieć. Wam się objawię. Ja zostałem poruszony w moim sercu, kiedy ja ten mały chór widziałem i tak myślałem o 70-tych latach, kiedy tutaj 30 albo więcej osób było w chórze i wiele od tego czasu się odmieniło. Przyszła mi jedna myśl. Bracia, którzy chcieli czymś być, ci, którzy się nie mogli podporządkować, oni tą możliwość wzięli i wiele ze swojej własnej inicjatywy uczynili. Między nimi były rodziny z młodymi ludźmi i mówi się potocznie, kto ma młodzież, ten ma przyszłość. I przyszła mi jedna myśl, która wychodzi poza ludzką myśl i myślenie. Z punktu ziemskiego widzenia ma przyszłość ten, kto ma młodzież. Z Bożego punktu widzenia ma przyszłość ten, kto Słowo i Pana ma. Można rzeczy osądzać ziemsko i można być zawiedzionym aż do śmierci i nagle przychodzi to pocieszenie od Boga. Nie z ludzkiego punktu widzenia te rzeczy widzieć albo je osądzać, tylko w rzeczywistości, tak jak Bóg je widzi. Ziemska przyszłość, to jedno czasowo jest może właściwe, ale na wieczność dotyczy się tylko, trafia tylko to, co jest wieczne. Ten, kto ma słowo, kto ma to objawione słowo, kto w Królestwie Bożym jest na ostatnim... Ostatnie wiadomości najnowsze ma, ten jest, stoi mocno i on może być, i on jest prowadzony. Ten ma tą wieczną przyszłość. To niechajby nas pocieszyło, ażebyśmy my o takich różnych, ponad różne takie zasmucenia mogli się wynieść. Jeżeli my mielibyśmy wszystkich tych, którzy już tutaj byli, wtedy byśmy potrzebowali salę, która jest co najmniej trzy razy większa niż ta, albo tak, no mniej więcej tak, jak ona dzisiaj tutaj stoi. Ale Bóg wie wszystkie rzeczy i my spoglądamy na Pana i na koniec, jaki będzie ze wszystkimi tymi, którzy są własnością Pana. Paweł, on nie szanował siebie, ażeby iść do zgromadzenia modlitewnego, kiedy on usłyszał, że tam parę kobiet się zgromadziło, ażeby mieć zgromadzenie modlitewne. Tam on poszedł. Tam miały kobiety modlitewne zgromadzenie i kiedy on słyszał, jak one się modliły, zaczął on mówić. I Bóg otworzył otworzył jej serce i ona powiedziała, jeżeli wy we mnie widzicie wierną służebnicę Pana, to przyjdźcie do mojego domu. I tak to jest. Siostry, Pan może i również was użyć tam, gdzie jest właściwe miejsce. I on mógł dokładnie tak samo do wielkich mas ludzi mówić, obojętnie gdzie i jak i kiedy. To jest tylko różnica od miasta i od kraju, ale on zawsze miał jedno na sercu. Ażeby Bogu służyć i ażeby każdą możliwość wykorzystać, która się mu nadarza, ażeby Słowo Boże głosić. Myśmy już bardzo ważny rozdział czytali. List do Judy to jest krótki list, ale on nam bardzo wiele mówi i wyjątkowo to, co dotyczy się tych ostatnich dni, czasu końca, w którym my żyjemy. I jeżeli my tak we właściwy sposób wokół nas się patrzymy i również w nas może się rozpoglądamy, tak widzimy i rozpoznajemy to, w jaki różnorodny sposób wszystko się dokładnie wypełnia, tak jak jest napisane. I my widzimy, że nie początek, tylko koniec będzie koronowany. I to napomnienie, ażeby walczyć za tą wiarę, która została raz na zawsze dla świętym przeznaczona, my musimy to bardzo poważnie wziąć, bo jest wielu, którzy wierzą, ale tylko jest jedna wiara w tego jednego prawdziwego, żywego Boga. I to jest ta wiara, jak Słowo mówi. I kto nie wierzy tak, jak Pismo mówi, ten wierzy obok Boga. Ta jego wiara nie jest żywą wiarą, tylko jest wyznaniem wiary, którą ludzie sformułowali. Wiara Abrahama to była wiara w żywego Boga, który do niego przemówił i który jemu darował tą obietnicę. Nasza wiara nie może być inna jak ta żywa wiara w tego żywego Boga. I kiedy wierzył Abraham, po tym, kiedy Abraham do niego przemówił, moi mili, to jest niezbędne i potrzebne, ażebyśmy my nie tylko mówili, brat Frank mówił, brat, albo brat Rus mówił. To musi dojść do tego, ażebyśmy my odczuwali i widzieli, że Bóg poprzez swoje słowo do nas mówi i ażebyśmy my wiedzieli, tutaj nie prezentują ludzie swoich poglądów, tutaj Bóg używa usta ludzkie, ażeby mówić do swojego ludu, ażeby powiedzieć to, co On nam ma do powiedzenia. Jeżeli my tego nie możemy uczynić, jeżeli Bóg nas w taki sposób nie może postawić, to wtedy powinniśmy miejsce zrobić, ażeby ten mógł mówić, poprzez którego Bóg może mówić. I ja nie mówię tego tylko tak sobie. Ja to tak i również myślę. Lud Boży ma prawo, ażeby tego i tych słyszeć, poprzez których Bóg sam mówi. Zgadza się to, czy nie? Jeżeli chcielibyśmy ludzi słyszeć, to wszędzie możemy iść, gdzie są ładne kościoły i gdzie pokazują te wieże w górę, a ludzie są prowadzeni na dół. Ale my mamy naprawdę prawo do tego jako lud Boży, ażeby to czyste Słowo Boże słyszeć. Ja się trochę przyłączę do tego słowa i również parę innych miejsc Biblii przeczytam. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. To słowo apostołowie, to apostoł jest, to słowo znaczy posłany, posłaniec. Oni zostali poprzez Pana posłani. I on mówi tutaj, jeżeli jest mu napisane, kto przyjmuje tego, którego ja posyłam, ten przyjmuje mnie i kto przyjmuje mnie, ten przyjmuje tego, którego ja posłałem. I on mówi również o takich ludzi, kto was słucha, ten słucha mnie. I widzicie, jak poważne to z tym głoszeniem słowa jest? Jeżeli wszyscy ci musieliby odejść odejść i mogliby, byliby nie, nie, praco, nie byliby bezrobotni ci, którzy głoszą słowo i nie mają na to powołania, to by wielkie bezrobocie było. Pan może objawić swoją swoje czyny i to, co On chce poprzez to, co On przedtem poprzez swoich apostołów powiedział. Jeżeli, to jest coś wspaniałego, jeżeli ja tym myślom zostawię miejsce, a że Bóg poprzez proroków w tak długim czasie mówił, przejdźmy do proroka Malachiasza od Adama, tam było to 3600 lat i Bóg w tym całym czasie poprzez wszystkich swoich proroków mówił. Wszystko się harmonijnie zgadza, wszystko jest prawdą, wszystko się wypełnia. I Bóg apostołów mógł wziąć i ich do tego użyć, ażeby to, co prorocy mówili, ażeby oni to w wypełnieniu mogli pokazać. Pojęliście to? Ci apostołowie, oni w Nowym Testamencie, oni potwierdzali to, że wszystko to się wypełniło, co Bóg poprzez usta swoich świętych proroków od samego początku mówił. I to samo nasz Pan u Łukasza 24 powiedział, czy nie musiało wszystko się wypełnić, co u Mojżesza i w zakonie i w psalmach jest napisane. To musiało się wypełnić, bo usta Pana to mówiły i wypowiedziały. I tak mówi ten apostoł tutaj dalej, o czasie końca, o szydercach i o wszystkim możliwym. To nie są tylko szydercy poza zborem. Oni nie są tacy straszni. Gorsi są ci szydercy w zborze, bo słuchajcie, co tutaj jest napisane i to również jest bardzo ważne, ażebyśmy to raz bliżej mogli na to spojrzeć. To są ludzie, którzy są przy ucztach miłości. To nie są ci, którzy szydzą gdzieś i grają w karty i coś popijają. Nie. W liście do Judy jest napisane w wierszu 11, biada mi, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Bileama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą sobie samych. Naturalnie tak długo, aż przyjdzie ich możliwość, będą widzieli, a więc to nie są ludzie gdzieś, którzy są gdzieś na zewnątrz. Nie, to są ludzie, którzy są wewnątrz. Co uczynił Kain? Kain, on zbudował ołtarz. On go bardzo ładnie oporządził i przyniósł wszystko to, co mógł zebrać i przyniósł to i położył na tym ołtarzu bez objawienia, bez powiązania do Boga, ale bardzo pobożny, tak samo jak jego brat Abel i jak jego półbrat Abel i później dalej w buncie Korego i jak Biliam dla zapłaty to czynił. On chciał przekląć to, co Bóg pobłogosławił. On wziął zapłatę, ażeby tą sprawę uczynić i dokonać tego, a więc tam były pieniądze w grze. Jest tutaj również napisane w tym ostatnim odcinku, w wierszu 11, i upętali się w buncie Korego, upadli w zniszczenie. Kore należał do tych wielkich ludzi, których poprzez Mojżesza byli wywołani z Egiptu. On nie był mężem spoza obozu. On był tym mężem, który bardzo blisko stał tej sprawy Bożej. I pomimo to była zazdrość i nienawiść w nim. I on powiedział Mojżeszowi, czy tylko ty sam jesteś tutaj, czy nie? I my wszyscy tutaj jesteśmy? Czy Bóg nas wszystkich nie tak samo powołał jak ciebie? I już rozpalił się gniew Boży. Moi mili, my w takich miejscach Biblii nie mamy do czynienia z światem na zewnątrz. My mamy z ludźmi do czynienia, którzy przy naszych ucztach są i którzy wzięli tą możliwość, ażeby to uczynić. I to są ci, którzy czynią jakieś kierunki. Jeden idzie w tym kierunku, drugi w tamtym. Jeden robi z tej rzeczy jakąś specjalność, drugi z tamtej, ale są również i ci, którzy się nie dają poprzez wszelki wiatr jakiejś nauki poruszać. Są również i ci, którzy stoją na słowie i pozostają stać, i mianowicie aż do końca. Ci, którzy wytrwają aż do końca i jak już zostało powiedziane, ci, którzy nie dają się poruszyć, tylko mocno są ugruntowani w Słowie Bożym. Tutaj jest napisane, jeżeli wyczytacie o tych szydercach w 17 wierszu, tutaj to wytłumaczenie w 19 wierszu do tego weźmiecie. W wierszu 17 jest napisane, w drugiej części tego wiersza, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy. Gdzie oni wywołują te rozłamy? Gdzie? Na zewnątrz, kiedy piwo piją? Nie, na pewno nie. Na jakimś placu sportowym, miejscu? Nie. Gdzie oni wywołują rozłamy i... Tutaj jest napisane zmysłowi, nie mający Ducha Świętego, ale którzy mówią, że Go mają. I widzicie, w każdym bądź razie chodzi o to tutaj, ażeby również i te słowa właściwie osądzić i właściwie uporządkować. I wtedy my możemy to, co wokół nas się dzieje, możemy naprawdę we właściwy sposób uporządkować. Tak, możemy również i Bogu dziękować i powiedzieć, tak, wypełnia się to w rzeczywistości, to, co Ty na te ostatnie dni przepowiedziałeś między nami. Widzicie, o co tutaj chodzi? Bóg nas również prowadzi i w tych rzeczach od przejrzystości do przejrzystości. I również to słowo napomnienia do tych, którzy wierni pozostają, ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Kto może w Duchu Świętym się modlić? Tylko ten, kto Ducha Świętego otrzymał, ten, który poprzez Ducha został zainspirowany, ten, który poprzez Ducha jest prowadzony, bo tak jest napisane, ci, którzy poprzez Ducha Bożego są prowadzeni, ci są synami i córkami Bożymi. My się mamy budować na tym gruncie, świętym gruncie łaski i wiary. Módlcie się w Duchu Świętym. Kto może mi dwie modlitwy pokazać, gdzie ludzie na początku Nowego Testamentu w Duchu Świętym się modlili? To było obydwoje. To była Maria i również Zachariasz. Oni się modlili oboje w Duchu. I wiecie, co oboje uczynili? Oboje oni się powołali na to, co Bóg w ich czasie uczynił. Kto w Duchu Bożym się modli, on się nie modli jakoś tylko w wiatr albo na wiatr. On dziękuje Bogu za to, co on teraz obecnie według swojego słowa czyni. O Marii jest napisane u Łukasza w pierwszym rozdziale. Łukasz pierwszy rozdział i słuchajcie teraz od wiersza 45. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I przychodzi tutaj ta modlitwa. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. W modlitwie bezpośrednio objawienie o Bogu, który jest moim Zbawicielem, Bóg jest jej Zbawicielem się stał. Widzicie, o co tutaj chodzi? I tutaj te pierwsze wiersze weźcie od Zachariasza, Łukasz, rozdział pierwszy, wiersz 67. A Zachariasz, ojciec jego, a Zachariasza jego ojca napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Modlitwy, które z Ducha Świętego wychodzą, one zawsze to, co Bóg według swojego słowa czyni, zawsze będą miały jako zawartość i my będziemy Boga za to czcili i Jego uwielbiali. Widzicie, w tym punkcie my odróżniamy się od wielu innych i my chcemy to, co u Marka w 7 rozdziale jest napisane. My nie chcemy tego widzieć, ażeby to na nas było wypełnione. My chcemy zważać na to, ażeby to się nie stało na nas, co tutaj jest o nich napisane. Ci, którzy Pana ustami tylko wysławiali. U Marka w 7 rozdziale, wiersz 6. On zaś rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak napisano: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. I idzie dalej w wierszu 7. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tak, wszędzie tam, gdzie to głoszenie słowa, ludzkie nauki, ludzkie zmysły i umysł jest tam się wkradł. To jest wszystko już na darmo, daremne to jest. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, On jest świętym Bogiem, On chce swój lud mieć dla siebie i On swoje słowo chce, ażeby Jego słowo było w nas wpisane. Jest jeszcze inne miejsce Biblii, co wypowiedział Piotr w 2 liście Piotra, w 1 rozdziale, w 16. Gdyż oznajmialiśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Świadek, on musiał coś widzieć, on musiał być przy tym, kiedy się to działo. Prawdziwi świadkowie Jezusa Chrystusa, oni musieli być przy tym, kiedy Bóg coś czynił. Oni musieli być albo naocznymi świadkami musieli się stać tego. I wy wiecie, jeżeli my mówimy o czasie końca, to na to i do tego jeszcze jest więcej miejsc Biblii, do tego tematu, czy to jest w Starym, czy w Nowym Testamencie, to jest, wszędzie one są. My, nasza uwaga jest zwracana na wszystko to podobne słowo, które jest napisane w liście do Judy. Piotr również w 2 liście Piotra w 3 rozdziale napisał, i mianowicie wiersz 2. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Tutaj on te obydwie rzeczy sprowadził. Te słowa, które święci prorocy przedtem wypowiedzieli, i to wam poprzez apostołów głoszone słowo. Trzymajcie to w waszych myślach, Stary i Nowy Testament, proroctwo i jej wypełnienie, obietnica i wypełnienie tego, co Bóg obiecał. Ten sam Piotr, on pisze tutaj w wierszu 3, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości. Nie chcę tego dalej czytać, bo nasz poranek tutaj nie ma być tematem tego. Ale jeżeli ja się was pytam, jeżeli to jest tak, są ludzie, jak tutaj jest napisane i będą się pytali, jak tutaj jest w wierszu czwartym do przeczytania, gdzieś jest przyobiecane przyjście Jego? Spytajcie się dzisiaj protestanta jakiegoś albo katolika o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i oni wam powiedzą to wyznanie wiary, w którym jest napisane i od wtedy, kiedy On przyjdzie i będzie sądził żywych i umarłych, o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i o zachwyceniu zboru oblubienicy. Oni w ogóle ani jednego słowa nie wiedzą, nie znają tego. Nigdy to tam nie było pouczane, oni tego w ogóle nie wiedzą. Kto wie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa? Kto wie, że On obiecał, ja pójdę i przygotuję wam miejsce i przyjdę znowu, ażeby was wziąć, ażebyście byli tam, gdzie i ja jestem. Sami tego, to zbadajcie i zobaczcie, czy w tym wyznaniu wiary w tych wielkich dwóch religiach jakiś, i tu jest, tam jest mówione o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Tego nie ma tam, w ogóle tego tam nie ma. Tam jest napisane, że On przyjdzie i będzie sądził zmarłych i żywych. Tak właśnie, kim są ci, którzy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa wiedzą i o tej obietnicy, którą On darował. Oni może byli między nami i własnymi drogami poszli i my teraz w tym momencie jesteśmy tymi głupcami i się mówi, no tak, wy to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa głosiliście, Branham już myślał i mówił, że to może być moje ostatnie zgromadzenie, jak często on mówił, może to jest ostatni raz. I my od wielu lat głosimy słowo, to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie i pomyślcie, jak wiele lat przeminęło. Ja wam powiem, ci, którzy raz byli wierzący, stają się niewierzący, oni 7 razy w gorszej sytuacji są niż byli przedtem. Bo kiedy ten czas przyjdzie, będą mówili, gdzie jest to obiecane przyjście. Ja wam mówię jeszcze raz, niewierzący, oni w ogóle nie wiedzą o tym nic. Tylko wierzący o tym wiedzą. I my będziemy tymi, którzy będą musieli wziąć na siebie tą hańbę, ale jedno wiemy, nawet jeżeli my poprzez niektóre doświadczenia i czas oczekiwania idziemy i musimy iść, Pan przyjdzie znowu, tak jak on to nam obiecał. I my wierzymy temu, że my teraz jesteśmy w tym ostatnim odcinku czasu. Ktoś gdzieś w tych dniach mi znowu powiedział, że on wierzy, że Pan w 1963 roku przyszedł. I on się powołuje na różne rzeczy tu i tam. I ja mogę potwierdzić i pokazać, że brat Branham w listopadzie 1963 roku powiedział, my czekamy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jest wielu, którzy się powołują na proroka i oni w ogóle nie otrzymali objawienia od Boga, co jemu od Boga zostało dane. I w tym właśnie jest ten wielki problem i potrzeba. Jest jeszcze parę innych miejsc, które ja chciałbym czytać. I wyjątkowo to tutaj miejsce z listu do Tymoteusza, która mnie pozostanie wpisana w sercu i w duszy i również akustycznie słyszałem to, bo ja to moimi własnymi uszami słyszałem, bo mi zostało powiedziane, wstań i czytaj drugi list do Tymoteusza, rozdział 4. Wy znacie to słowo, wy wiecie, co w tym jest napisane. To jest tak wielkie podkreślenie tego i nacisk nałożony na, ażeby to słowo było głoszone, że to nigdzie nie idzie prawie porównać żadnego miejsca w Biblii. To jest tak mówione tutaj. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i Królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu. To jest właśnie już więcej niż to, ażeby to jest tylko prośba, którą to miałbym czynić. Tutaj jest święta poważność, tutaj Paweł swojego współpracownika Tymoteusza prawie wziął od niego jak przysięgę i powiedział, pozostań ty wierny, nie idź na prawo ani na lewo. Ty to z moich ust słyszałeś w prawdzie. Pozostań przy tym, zachowaj to. Ja Cię zaklinam. Jeżeli dzisiaj ktoś z nas takie sformułowanie by wziął i użył, wtedy można było powiedzieć, tak, on ma prawo do kto ma prawo do zaklinania? Nie zatrzymujcie się przy jakimś słowie. Pojmijcie ten sens tego, tego, co tutaj jest wypowiedziane. Jak poważna jest ta sprawa, o którą właściwie chodzi? Ja wiem również, że jest napisane, że my nie mamy przysięgać i tak dalej. Tutaj ale nie jest jakieś przysięganie myślane, tylko tutaj naprawdę jest to podkreślenie tego, że to, ważność tego, ażeby była podkreślona tego Bożego nakazania i posłania i dlatego to jest tak sformułowane tutaj, głoś to słowo, ja już to mówię na pewno trzeci albo czwarty raz tutaj, ale są niektóre rzeczy, które po prostu są tak głęboko się wypalają w naszym życiu, że ich naprawdę nie można zapomnieć również ze wszelkim wysiłkiem, ale kiedy ja byłem w Marsylii i to słyszałem ten głos i brat Barrier był obok mnie w pokoju i to było bardzo wcześnie rano, kiedy to się skończyło, to było 5 minut przed piątą i pan bezpośrednio 2 razy mówił jedno za drugim, bo ja za pierwszym razem trochę jeszcze czekałem, bo było bardzo zimno i ja nie chciałem wyskoczyć tak, bo ja myślałem, że się mogę przeziębić i po raz drugi ten potężny głos powiedział jeszcze raz, wstań i czytaj drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. To było pierwszy raz w moim całym życiu, że ludzie mnie w ten wieczór przedtem z powodu 7 pieczęci postawili pytanie i ja nie wiedziałem. Ja nigdy o tym nie rozmyślałem w ogóle i nie myślałem. Ja wiedziałem tylko, że to w Objawieniu 10 jest napisane. Ja wam to tutaj mówiłem i tą odpowiedź Bóg darował mnie z tego słowa tutaj, któreśmy czytali. Głoś to słowo. To słowo jest tutaj. Od okładki do okładki, co w tym słowie nie jest napisane, to nie może być częścią mojego głoszenia, tylko to, co tutaj jest, to jest Słowem Bożym i które ja mam do głoszenia. I ja moją Biblię miałem w moich rękach i kiedy to objawienie mi przyszło, ja ją położyłem na to mały stolik i podniosłem moje obydwie ręce do Boga i powiedziałem, Panie, jak pewne to jest, że Ty do mnie przemówiłeś, a żebym ja przeczytał to słowo, nikt nigdy nie będzie więcej głosił o 7 pieczęciach, bo o 7 grzmotach, przepraszam, bo one nie są w Biblii zapisane i nikt nie będzie tego głosił. Bóg to uczyni w swoim czasie, co ma być uczynione. I ja wam powiem czystą prawdę. Mógłby nawet przyjść anioł z nieba i mógłby być ubrany biały jak w śnieg i mógłby mieć koronę i perły w koronie mógłby mieć i na całym swoim obliczem się uśmiechać i być w świętości i powiedzieć, bracie Frank, mógłby powiedzieć, bracie Frank, ja mam objawienie tych 7 grzmotów. siedmiu gromów. I to ja jemu powiedział, pierzchnij ode mnie i odejdź tam, skąd ty przyszłeś. Koniec. I dlaczego? Dlaczego? Bo to jest Boży autorytet, nie mój autorytet i nie ja, tylko to jest autorytet słowa. I jedno musicie pojąć i wiedzieć, że to w objawieniu 10, ten anioł, który tutaj przychodzi, on z tą otwartą książką jest pokazany. I jeżeli ja tą księgę trzymam otwartą, to znaczy, że ja w tym momencie, to nie było zapieczętowane, tylko z tyłu miała 7 pieczęci, ale że to, bo to jest po otwarciu 7 pieczęci, mianowicie ta księga była otwarta w jego ręce i wtedy on postawił jedną nogę na morzu i jedną na lądzie. I dopiero wtedy, kiedy się to stanie, że Pan jako anioł przymierza, jako ten pierwotny posiadacz i przyjdzie na swoją posiadłość i powie, że to jest jego, wtedy się rozlegnie tych 7 gromów. I to jest tak, mówi Pan w swoim słowie. Wszystko inne jest odwracaniem uwagi poprzez nieprzyjaciela. Jeżeli mu ktoś mówi, jest to naprawdę tak? I czy ty to Słowo Boże wątpisz w nie? Nie, ja tylko ze Słowa Bożego czytałem i tutaj jest napisane. I kiedy on tak mówił, a gdy przebrzmiało 7 grzmotów, a krzyknął głosem donośnym, jak ryk lwa, a jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów, a gdy przeminęło 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący, zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Tak, jeżeli to nie ma być zapisane i nie było zapisane, co ja tam mam wtedy czytać? I ja teraz wam przeczytam objawienie 1, ażebyście wiedzieli, że tylko to, co jest napisane, musi być zachowane, głoszone i noszone w sercu. Objawienie 1 rozdział, 3 wiersz. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Co nie było i nie zostało zapisane, to Bóg ma dla swojej mocy i doskonałości swojej to jest zachował i nie jest częścią naszego głoszenia. Ja myślę zawsze o naszym bracie Branhamie, kiedy on taką nadzieję miał, że Pan w związku z tym coś potężnego uczyni i ja wierzę temu, że Bóg przed zachwyceniem oblubienicy coś wyjątkowego będzie czynił i uczyni. Ja wierzę temu z całego serca, tylko że ja tego nie mogę nazwać niebiblijne i tego nikt nie musi mi na mnie być zły za to. Na pierwszych 5 stronach tego kazania 7 pieczęci, otwarcie 7 pieczęci, tam jest mówione o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak nikt nie wie, kiedy przyjdzie Pan, tak samo nikt nie wie, co mu powiedziało 7 grzmotów. Ale są ludzie, którzy nie czytają tego, co nie pasuje do ich konceptu. Są jeszcze inne rzeczy i specjalnie jeszcze to z proroka Jeremiasza. Ja to już miałem i tak na sercu. Jeden brat mi to przypomniał. Tutaj jest napisane u Jeremiasza w 6 rozdziale od 16 wiersza. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i która jest to droga zbawienia i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. jest droga zbawienia i jest droga zatracenia. Jest ta wąska droga i jest ta szeroka droga. Jest ta droga, która prowadzi do chwały i jest droga, która prowadzi do zatracenia. My musimy tą właściwą drogę znaleźć. Nic nie jest tak ważne, jak ta właściwa droga, jeżeli się chce osiągnąć cel. Jeżeli człowiek gdzieś jak idzie i gdzie do Berlina, czy do Rzymu, czy do Londynu, jeżeli chce jechać, to on musi wiedzieć, w jakim kierunku on musi jechać. On musi się orientować, on musi mieć plan przed oczyma, on musi wiedzieć, jak to, gdzie się to zaczyna i gdzie jest ten cel, ażeby on mógł wiedzieć, że tam dojedzie kiedyś. Ja sobie mogę się dobrze przypomnieć, kiedy ja pierwszy raz samochodem z Krefeldu do Rzymu jechałem i to tylko raz spałem w półtorej dnia, to trwało, to było ładne podróż, ale ja musiałem się orientować. Ja musiałem wiedzieć te pojedyncze stacje, gdzie są i że to przez Szwajcarię muszę jechać. I ja musiałem wiedzieć, jak ta droga mnie tam prowadzi. Ale dlatego, że wymieniłem teraz Rzym, ważne jest to, że ja wiem, jak ja z Rzymu znowu mogę wyjechać. Jakkolwiek by to teraz jeszcze, ale nie było. Ja to chciałem przenieść na duchową część. Ale co ja chciałem tutaj powiedzieć? Przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki. To jest wszystko mnoga liczba. I teraz tutaj, spójrzcie, która to jest droga, to jest ta pojedyncza. Przyjdźcie i patrzcie na te ścieżki i szukajcie tych ścieżek. Wszystko to, badajcie to i patrzcie we wszystkim tym, co było. I teraz tutaj, która to jest droga zbawienia. I później czytamy, i chodźcie nią. Jezus, On nie jest tylko naszym zbawieniem. On jest również i drogą. On jest również i prawdą. On jest i również życiem. On jest wszystko we wszystkim. I On mówi, jeżeli wy w moim słowie pozostaniecie, w moich słowach, czy przeczytaliście to? Jana 15. Jeżeli wy w moich słowach pozostaniecie i moje słowa w was pozostaną. To jest właśnie ten punkt. Jak ta winorośl jest na krzewie winnym i z tego krzewu winnego przyjmuje to życie z krzewu winnego i niesie ten owoc krzewu winnego na sobie, tak mamy również i my w Jezusie Chrystusie pozostać i być. Jak rozpoznajemy to, że w Nim pozostajemy, kto w Jego Słowie pozostaje, ten pozostaje w Nim i kto z Jego Słowa wychodzi, ten wychodzi z Niego. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i to Słowo było Bogiem. My zostaliśmy z powrotem przyprowadzeni do tego Słowa. Jeżeli my te ostatnie napomnienie w objawieniu 22 czytamy i tutaj my to czytamy, czytane jest to poprzez wielu, ale to w ostatniej konsekwencji czy to jest tak mówione i czy to jest tak czynione i dokonywane. Objawienie 22, 18 wiersz. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Czy czytacie to jeszcze wszyscy? Tutaj nie chodzi o pierwszą Mojżeszową 1, 2 albo 3, albo drugi Koryntian, drugi list do Koryntian. Kto tym słowom tego proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, co wtedy się stanie? Co wtedy się stanie? Ja przeczytam jeszcze raz wiersz 18. Co do mnie, to świadczę każdemu, obojętnie kim by on nie był, od papieża aż do ostatniego człowieka, który zamiata drogę. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze.
von denen in diesem Buche geschrieben steht.
Nie ma żadnego człowieka, który by słowom proroctwa tej księgi coś mógł dodać i mógłby mieć jeszcze udział w zachwyceniu. Według tego słowa, któreśmy czytali, to on wtedy, na niego spadną te plagi w ucisku, kiedy one zostaną tam wylane, te plagi, kiedy one zostaną wylane, kiedy one zostaną wylane? Po zachwyceniu, po zachwyceniu. Po zachwyceniu zostaną te plagi wylane na ziemię, które są opisane w tej księdze. I kto tym słowom tej księgi coś doda do słów tej księgi, tego proroctwa, na tego zostaną położone te plagi, które są opisane w tej księdze. To znaczy, że on nie będzie zachwycony, on pozostanie tutaj i on musi poprzez wielki ucisk czasu iść. Ta sprawa już jest bardzo poważna i niechajby się nikt nie myślał, że jest nauczycieniem, albo ażeby to prorocze słowo jakoś czynić i nie ogłosić. Nie, o ile ja tutaj jestem dłużej i o ile tu jestem, jest mi świadoma ta odpowiedzialność tego zadania, które mam do czynienia. My za te dusze, które Bóg nam dał, my musimy nieść przed Bogiem odpowiedzialność. Tu nie jest tylko głoszone, że my sami tutaj będziemy wierzący albo zbawieni. Nie, tutaj jest to słowo głoszone, ażeby wszyscy ci, jeżeli to jest tak dalece, ażeby oni przeszli z wiary do oglądania. Czytajcie, to, co jest napisane o tych plagach i co tam wszystko jest, będzie wylane jako sąd nad ludzi i na całą ziemię. I my możemy tak wiele jeszcze o poselstwie mówić i o posłańcu i tak dalej, jeżeli my nie pozostaniemy w granicach tego słowa, jeżeli dodajemy i odbieramy, to my wtedy nie pozostaliśmy w słowie i będziemy musieli wziąć to, co Bóg tutaj powiedział. Jest tutaj napisane, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Moi mili, to napomnienie idzie w obydwóch kierunkach. Ono jest skierowane do tych, którzy dalej nie idą i do tych, którzy za daleko poszli. To napomnienie, ono jest do wszystkich skierowane. Ci jedni przypisują, ci inni mówią, ach, momencik, ja to jeszcze nie wiedziałem, albo tego jeszcze nie znam i nie wiem, temu nie mogę tak wierzyć. Wierzcie temu, wierzcie, jeżeli to jest Słowo Boże, wierzcie temu z serca. I nawet jeżeli wy tego nie rozumiecie, są ludzie, którzy chcą wierzyć wtedy, jeżeli oni coś rozumieją. Ale to z Bogiem, w jaki sposób się to dzieje, to jest dopiero wtedy, kiedy się Bogu wierzy, wtedy On może to poprzez Ducha objawić. Dopiero wtedy. Nie, że my najpierw wierzymy, że nie najpierw rozumiemy i później wierzymy, tylko najpierw wierzymy, tak jak Pismo to mówi, ażeby to nam mogło poprzez Boga i od Boga być objawione. Chciejmy przejść do tego słowa z proroka Jeremiasza z powrotem. Przyjdźcie do dróg i patrzcie i szukajcie, gdzie są te drogi starodawne, odwieczne ścieżki. On miał swoje drogi ze swoimi prorokami, jest wielu dróg, ale one wszystkie prowadzą do jednej drogi zbawienia. Bóg miał wielu proroków, którzy prorokowali, ale wszystkie te proroctwo, ono w Jezusie Chrystusie zostało streszczone. Według tego słowa w liście do Hebrajczyków, Bóg przed czasy i w różnorodny sposób poprzez proroków mówił na końcu dni, ale On w swoim Synu mówił. On to, co te usta proroków mówiły i głosiły, albo Bóg poprzez nich mówił, On to wszystko streścił i w Jezusie Chrystusie pozostawił to realnością, stało się to realnością. I tak stało się Słowo ciałem zamieszkało między nami. On już jest, jak już zostało przedtem powiedziane, On jest drogą, prawdą i życiem. On jest naszym zbawieniem, On jest naszym ratunkiem, On jest dla nas wszystko we wszystkim. Ja czytam dalej. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali, nie będziemy nią chodzili. To jest właśnie ten wielki problem. Jeżeli Bóg swojemu ludowi objawia swoją wolę i poprzez swoje słowo, i to jest zawsze obowiązujące. Bóg nigdy nie posyłał jakiegoś proroka, chyba że on osobiście coś sobie przedsięwziął, ażeby to na ziemi czynić i ażeby użyć usta ludzkie, ażeby jego słowo tutaj na ziemi głosić. Bóg miał Noego, Bóg miał Abrahama, Mojżesza, on miał wielu mężów, którzy jego lud mieli przywołać z powrotem wcześniej i późno. Ale oni nie słyszeli i oni nie chcieli. I tutaj jest dalej napisane jeszcze. Potem, kiedy oni to odpowiedzieli, dlatego nie chcemy chodzić tymi drogami. Dlatego lecz oni powiedzieli, nie pójdziemy. Postawiłem też nad nimi stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby, lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Czy nie jest to dziwne, że Bóg się troszczy o to, ażeby ze swoim ludem mówić i jeżeli jego poselstwo zostało skierowane, wtedy jest to jak głos trąby. I Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, kiedy ta trąba się rozlegnie głos trąby. Jeżeli ta trąba nie trąbi wyraźnie, to kto się będzie do walki przygotowywał? Ale jeżeli ta trąba Ewangelii wyraźnie jest dęta, wtedy my słyszymy tą Bożą melodię, możemy śpiewać i słyszeć ją. Wy wiecie dokładnie, jeżeli ktoś na jakimś instrumencie gra, to on musi to grać według nut. I pomyślcie o tym, co brat Branham raz tak wspaniale powiedział, że on czuje to, że ci, którzy grają na instrumentach, że oni nie są w duchu komponisty i że oni swoją własną melodię grają. On chciał poprzez to powiedzieć, że Bóg, On wszystko już streścił i powiedział i uczynił, ale my musimy być tak doprowadzeni do zgody z Bogiem, ażeby ta Boża harmonia ze Słowem i z ludem Bożym poprzez Ducha Bożego mogło być osiągnięte. I że ja w ziemskim śpiewam swoją własną melodię, to ja wiem również, ale w tym duchowym, to co dotyczy się głoszenia słowa, tak myślę, że ja śpiewam według nut. Chwała i cześć niechaj będzie naszemu Bogu. Niechajby Bóg mi darował łaski, ażebym się gdzieś nie poślizgnął. Ale widzicie tą poważność tej sprawy. Pojęliście, o co tutaj chodzi teraz. Jeżeli Bóg żadnego mężczyzny nie posyła, to wtedy ludzie są bez... nikt nie musi, nie będzie oskarżony i nic się niczego nie musi bać, chyba że ostatecznego sądu. Ale jeżeli Bóg swoich sług i proroków pośle, wtedy z tym i poprzez to jest powiązane odpowiedzialność i kto słucha, ten słucha i kto nie słucha, będzie konsekwencje z tego miał. News. Na to jest wyjątkowe słowo w takim sytuacji. To jest u Łukasza, jeśli się nie mylę, w 7 albo 8, to jest u Łukasza 7, napisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale jest napisane w wierszu 29 i w 30, a cały lud to usłyszał. I celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Jeżeli ja bym się was pytał, gdzie Bóg w Starym Testamencie powiedział, że Jan ma chrzcić, to wy byście mieli problem to mnie pokazać. Ale ja teraz tego nie chcę w ogóle, bo ja nie chcę ludzi tutaj zawstydzić. Ja chcę, ażeby oni wyszli z tego zawstydzenia. Tutaj chodziło ale o jedną sprawę. Bóg posłał człowieka z poselstwem i to się wypełniło. Kto jego słuchał, ten słuchał Boga, bo głos się rozległ na pustyni. Torujcie drogę Panu i prostujcie drogę dla naszego Boga. I ja to wystarczająco często mówiłem, ja to mówię jeszcze dzisiaj z głębi duszy, że mąż Boży, on nigdy nie będzie dla siebie torował jakiejś drogi, tylko on Panu drogę będzie torował i ludowi Bożemu, ażeby Bóg i lud Boży mogli się spotkać i ażeby mogli mieć wspólność ze sobą. Jan, on żadnej religii nie ugruntował. On Bogu, Panu przygotował drogę, ażeby ta chwała Boża mogła być objawiona. I również brat Branham nie czynił żadnej religii. Ja co wam przed niedługim czasem mówiłem z jego świadectwa. Jest tych dwa duże zbory, gdzie jest bardzo wiele milionów ludzi, którzy są chrześcijanami. Jedni wierzą w jedność Bożą. To jest zielonoświątkowy kierunek. I ci drudzy, oni wierzą w Trójcę. I ci jedni chcieli, ażeby brat Branham do nich przyszedł, bo jego służba tysiące i dziesiątki tysięcy przyciągła i z powodu tego, co Bóg uczynił. A ci inni, ażeby on do nich przyszedł. I ten mąż Boży, on wewnętrznie bardzo poruszony i rozdarty, on od Boga otrzymuje odpowiedź i widzi w jednej wizji, jak jedno drzewo po jego prawicy i jedno po jego lewicy stoi i obydwa drzewa są pełne, obładowane owocem. I on widzi w tej wizji, jak on te dwa drzewa bierze, nie tylko jedno drzewo, obydwa drzewa bierze i on je tak bardzo potrząsa nimi i on mówi, ja czułem, jak ten owoc po prostu spadał i na mnie spadał. I Pan powiedział do niego, niechaj byś ty nie podjął decyzji dla kogoś z tych dwóch, tylko ja cię posłałem do mojego ludu, który jest wszędzie. Niektórzy bracia już mówili, on należy do katolików, on tam gdzieś w jakimś kościele głosił. To się zgadza. Ja w rzeczywistości jedyny raz głosiłem w rzymskokatolickim kościele w niedzielę rano w Witbank w południowej Afryce. To się zgadza. Tak, to się zgadza. I ja się tego również nie wypieram. Tylko poprzez to nie jestem katolikiem. Jeżeli ja jutro bym w synagodze w Jeruzalemie głosił, to nie jestem Żydem. Czy ja pojutrze w Atenach bym głosił, to nie jestem Grekiem, ale ja naprawdę tam głosiłem i ja muszę powiedzieć, to wszystko, co tam było, się mi nie podobało, ten cały... To wszystko tam i tam nie lubiałem tego dymu i wszystkiego, to mi przeszkadzało i nie lubię tego. Ale w całym tym czasie miałem tylko jedną myśl we mnie, miałem coraz większą. O Boże, niechajbym tutaj dzisiaj mógł głosić Twoje słowo na tym miejscu i co ja mam Wam powiedzieć. Jeżeli byście tylko 40 minut mieli do dyspozycji i mieli w tych 40 minutach cały plan Bożego zbawienia głosić w krótkich słowach, to Bóg musi darować łaski. Tego nie można od samego siebie tak. I Bóg darował mi ale łaski ku temu, kiedy ja głosiłem i jeszcze z przodu stałem, ja dałem to, zawołałem tych ludzi, ażeby do przodu przyszli i nagle drzwi trzasnęły i ten, kto był odpowiedzialny za to, on opuścił to miejsce. Ja sobie tak pomyślałem w tym momencie, teraz przyjdą problemy, teraz on już ma dosyć. Teraz będą problemy. Nie, ale całkowicie inaczej przyszło. Bóg dał mi nową siłę, nową odwagę i ja zawołałem ludzi do ołtarza i powiedziałem, jeżeli Bóg was dzisiaj poprzez swoje słowo do was przemówił i wy Pana chcecie dożyć i jako Zbawiciela osobistego możecie przyjąć, to podniesie wasze ręce. Parę rąk się podniosło i ja, co tam nigdy nie czyniłem, ja tam powstałem i ja mówiłem, powiedziałem, jeżeli wy szczerze mówicie, to i chcecie Panu oddać swoje życie, to wstańcie. Musicie sobie wyobrazić, że oni przed wszystkimi innymi wstali i wszyscy się na nich mówią. To była duża kościół w całym mieście. To coś znaczyło tu. I na sam koniec ja z nimi wszystkimi tą modlitwę grzesznika się modliłem o przebaczenie i tak dalej. Ja prosiłem o to, ażeby wszyscy ci, którzy od teraz chcą być zaopatrzeni od tych, którzy podnieśli swoje ręce, niechaj by mi dali adresy. Dokładnie 65 ludzi to było. Dali mi swoje adresy, ażeby oni poprzez nas mogli być zaopatrywani. I kiedy wszystko się przeminęło, wtedy przyszedł ten ksiądz i on był przebrany z adresem swojej ręce i powiedział, czy może pan i mnie posłać to wszystko? Widzicie, o co tutaj chodzi? Nie, ażeby innych osądzać, tylko ażeby im głosić Ewangelię. Nie, ażeby z nimi coś czynić, tylko ażeby z nimi czynić to, co Bóg nam obiecał. Ale poprzez to, że Pan tak różne drzwi otwiera, tak na przykład bracie Steinke i wam z Karagandy, wyście na pewno słyszeli i widzieli, że w zgromadzeniu, czy nie wiem, czy to w ostatnim byliście w tym baptystycznym zborze, ja tam nie mogłem wiele powiedzieć, ale mojemu tłumaczowi ja w aucie o boskości, o chrzcie wszystko dokładnie powiedziałem i wytłumaczyłem jemu przełożyłem tą odpowiedzialność za to przed Bogiem. Jego teść jest jego tam kaznodzieją w tym zborze i ja powiedziałem, teraz są moje ręce od krwi oczyszczone. Nie można zalec wszystkiego w jeden dzień, w jednym zgromadzeniu wszystko ludziom powiedzieć, bo wtedy nie można było drugi raz tam przyjechać i ażeby im jeszcze więcej albo wszystko można było powiedzieć. Wtedy, kiedy ja, zależy, że to jest od tego, jak Bóg to czyni i prowadzi, tak musimy to czynić. My mamy tylko jedno zadanie, ażebyśmy my naprawdę się oglądali tak jak, nie jak kobieta od Lota, nie, tylko ażebyśmy my patrzyli za tymi drogami starodawnymi, za tymi ścieżkami i my musimy znaleźć tą drogę zbawienia, ażeby tą drogą iść. I tam nikt nie może mówić nie, tam muszą wszyscy z serca powiedzieć tak, tak, Panie, ja chcę iść tą drogą z Tobą. Ale jak my widzimy, Bóg ma stróżów, on ich postawił, ażeby oni zatrąbili w trąbę i również tam nie chcieli oni słuchać. I dlatego w wierszu 18 u Jeremiasza 6, wiersz 18 jest napisane, dlatego słuchajcie narody i uważajcie pasterze ich trzód. Nie tylko narody, uważajcie pasterze ich trzód. Co się z nimi dzieje? Z kim? Z tymi, którzy mówili mi, nie chcemy. Dlatego słuchajcie narody. Słuchaj, oto ziemio. Oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów, bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem. Tu jest to słowo zbór napisane. Po raz pierwszy w Biblii jest napisane w drugiej Mojżeszowej, w 12 rozdziale, kiedy Pan Bóg Izraela wyprowadził z Egiptu, jest znaczy wywołanie, zgromadzenie się, zbór to jest. Tutaj jest we wszystkim mówione bardzo szczerze, bardzo poważnie, co się stanie i z jakiego powodu jest to, to co oni, bo oni moich słów nie zważają na moje słowa. i porzucili to, co ja mówiłem. Co pomaga to Tobie, dziecko Boże? Co by Tobie albo mnie, innemu, każdemu, co to przyniesie i pomoże, jeżeli my nie będziemy zważali na słowa naszego Boga? Jeżeli my te wskazówki, które On nam darował, jeżeli my to w nas nie przyjmiemy i nie będziemy według tego czynili. Chciałem jako ostatnie słowo również w związku z tym przeczytać to słowo z Ezechiela 33, ażeby pokazać nam, że Bóg w rzeczywistości naprawdę postawił strażników i kto Ezechiela 33 czyta uważnie, ten będzie widział i stwierdzi, że ten, który miał trąbić w trąbę, on to czynił i on napominał lud, ale lud tego nie słyszał i nieprzyjaciel na nich przyszedł i wtedy on był wolny od tego, od tej winy. Ale jeżeli on nie zatrąbił w trąbę i nieprzyjaciel przyszedł i wszystkich zniszczył, wtedy on jako strażnik za to będzie odpowiedzialny. I to jest to rozważanie tego z Ezechiela 33 od wiersza 1 do 6 i w 6 wierszu jest napisane, jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostanie ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy. Lecz jego krwi zażądam od stróża. Moi mili, ja powiem wam jeszcze raz, o ile dalej my się zbliżamy do przyjścia Pana, o tyle bardziej ciężkie ja tą odpowiedzialność przed Bogiem widzę w związku z odpowiedzialnością za Jego lud. My musimy trąbić na tej trąbie, na tym rogu, my musimy to ostrzeżenie wypowiedzieć, czy oni słyszą, czy nie. Oni mają ale wiedzieć, że Bóg w tym proroczym czasie, odcinku czasu, w którym się tak wiele Bożego proroctwa wypełnia, że On swoje prorocze słowo postawił na świeczniku. W wierszu 7 jest napisane, Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Oni, prorocy, oni najpierw to słowo otrzymali, najpierw ten nakaz. Oni go od Pana otrzymali, ustami wypowiedziane, innymi słowy powiedziane, jeżeli Ty poprzeze mnie będzie Tobie nakazane, to idź. Jeżeli masz mówić, to mów. Jeżeli masz czynić, to czyń. I jeżeli Boży nakaz jest przedłożony tutaj i jest tutaj napisane od wiersza 13, gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek. Słuchajcie dobrze. I on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Tutaj widzimy, że również i ten sprawiedliwy aż do samego końca musi wytrwać i musi być i pozostać wierny. Nie początek, nie środek, tylko koniec. Koniec zostanie ukoronowany. I tutaj jest napisane dalej w wierszu 15. W wiersz 14 musimy jeszcze przeczytać. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Co to było? Tutaj są nam dwie kategorie pokazane. To ta pierwsza kategoria już wierzący, ale tej sprawiedliwości się zdaje na sprawiedliwość i tutaj się swoją własną sprawiedliwość upopadł we swoją własną sprawiedliwość, zapomniał o Bogu i o tym, że zostaliśmy usprawiedliwieni poprzez krew baranka. Wtedy się od tego oddala i widzi się swoją własną sprawiedliwość i szybko się od tego człowiek oddala. Ale ten, kto jeszcze jako grzesznik do niego zmówiony jest jeszcze bezbożny i Bóg do niego mówi, ty musisz i z powodu twojego grzechu musisz umrzeć, ale on się odwróci i nie będzie czynił tego, co czynił, tylko przyjdzie do Pana i będzie chodził jego drogami i według jego słowa i odda to, co zagrabił i to odda wszystko, zwróci to wszystko. Wiedzcie, prawdziwe nawrócenie ma w sobie to, że musi być wszystko naprawione. To, że człowiek jest prowadzony do pokuty i to on musi dobrze uczynić i tam musi z powrotem się przeprosić, tam musi iść i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które muszą być odnowione i do porządku doprowadzone, ale nie wszędzie, tylko tam, gdzie Duch Boży naprawdę na jakąś sprawę położył swoją rękę. I tutaj chodzi o następujące rzeczy, ażebyśmy my mogli to wszystko stwierdzić. Bóg posyła swoje słowo, ażeby nas uzdrowić. Ja myślę, w psalmie 107 to jest napisane w 20 wierszu i on posyła jeszcze dzisiaj swoje słowo, nie ażebyśmy my o tym i nad tym dyskutowali, tylko ażeby ono nas uzdrowiło. Jego słowo jest lekarstwem dla nas. On daruje nam swoje słowo, ażeby nas uzdrowić. On posyła sług, wcześniej, sługi swoje, wcześniej i późno, którzy stoją jako strażnicy na syjońskich murach, ażeby to, co jako napomnienie jest darowane, mogło być dane i dalej podane. I wtedy musi być zadęte w ten róg, ażeby wszyscy mogli to słyszeć. I wszyscy ci, którzy to słyszą, oni nie mają swoich uszu zamykać i tylko oni mają przyjść, ażeby Panu służyć. I również z tym można zrobić tutaj porównanie na podstawie wszystkich tych miejsc Pisma, które myśmy tutaj czytali. Ażebyśmy my nie z jakąś nauką, z każdą nauką i ze wszystkim objawieniem i ze wszystkimi tłumaczeniami gdzieś chodzili i biegali, tylko ażebyśmy byli głęboko zakorzenieni w tym gruncie świętym, zbudowani na wierze, która raz na zawsze została przekazana tym świętym. I wtedy Bóg będzie miał upodobanie w nas i my wtedy będziemy tą drogą zbawienia chodzili i my i nasze kroki na naszej drodze, one nie będą pozostawiały żadnego zniszczenia, nic złego, żadnych rozdwojeń, żadnych podziałów. Kto ma pokój Boży, może go wziąć ze sobą, gdziekolwiek by nie szedł. Komu Bóg dopomógł, temu ten może z Bogiem, z Bożą pomocą każdemu pomóc. Jeżeli Pan poprzez swoje słowo do nas mówił, wtedy my możemy to również i z innymi, i dla innych czynić. Ale jeżeli na naszych drogach pozostaje zniszczenie, co wtedy? Pan mówi, ja chcę Ciebie w pokoju prowadzić. Bóg, On jest Bogiem pokoju i my możemy być tymi, którzy pokój niosą. Jeżeli Słowo Boże przynosi niepokój, wtedy jest to święty niepokój i potrzebny. Jeżeli poprzez głoszenie Słowa przychodzi to było w czasie Jana Husa, Wycliffe i Kingsley i Calvin i wszyscy, we wszystkich czasach to tak było. W czasach Wesleya i we wszystkich czasach. Tam zawsze był jakiś niepokój w religijnym świecie i wszystko było wstrząśnięte, wszystkim było wstrząsane. A żeby można było to widzieć, czy to jest na gruncie skalnym zbudowane, to było niezbędne i potrzebne niepokój i wstrząśnięcie. Ale potem ci, którzy to słowo tej godziny przyjęli, oni wtedy doszli do ciszy w Bogu. Jest pokój i cisza dla ludu Bożego i tylko w Bogu. I ludziom poprzez Słowo Boże jest pokazywana ta droga i Pan mówi jeszcze dzisiaj: przyjdźcie do mnie wszyscy wy, którzy jesteście obładowani i obciążeni. Ja wam dam ukojenie waszym duszom. Do pokoju w Bogu, do ciszy w Bogu. I ja wam powiem, kto objawienie Jezusa Chrystusa otrzymał, komu Słowo Boże poprzez Ducha zostało objawione, ten przychodzi do Boga w ciszy i ma pokój w Bogu. On nie wierzy temu i tamtemu, co inni mówią, że oni nie zostaną zachwyceni. Komu musimy wierzyć? Bratu Frankowi, bratu Branhamowi, czy jakiemuś innemu bratu takiemu i takiemu? Nie, my musimy naszemu Bogu wierzyć. I my musimy wierzyć tak, jak Pismo powiedziało. I jeżeli Pan posyła mężów, którzy to głoszą, którzy oni głosili, którzy zostali poprzez Boga posłani, tak możemy tylko jedno powiedzieć. Bogu niechaj będzie dzięki za to, że ten koniec będzie taki jak początek i że to samo objawienie imienia Jezusa Chrystusa i Słowa Bożego w zborze do zboru z powrotem przynosi. Naturalnie dlatego, że my teraz żyjemy w ostatnim odcinku, musi to prorocze słowo być głoszone. Ażeby ono do tego naturalnie należało i wtedy się wypełni to, że my nic nie możemy do tego dodać albo coś od tego odjąć. To całe słowo, ono jest Słowem Bożym i my to w całości, z całego serca i z całej duszy musimy wierzyć. Tylko jeszcze jedna ta myśl, ja chcę zakończyć. Mój brat Artur mówi, ty za długo głosisz, ale jakbykolwiek to nie było, ja sam nawet nie wiem, że to za długo jest, to jest dobrze myślane. Ja chciałem tylko jeszcze tutaj powiedzieć coś, jedną rzecz. W tych dniach, przed pierwszym powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, wielu mogłoby powiedzieć, my mamy tutaj świątynię, my mamy tutaj nasze synagogi, my mamy arcykapłana, my mamy kapłanów tutaj nauczonych w piśmie, faryzeuszy, sadyceuszy i tak dalej. Kim jest ten człowiek? Ten z tą skórą wielbłądzią, to nie jest żaden człowiek, który jest ubrany w jakieś szaty ładne i tak dalej. To on jest dzikim człowiekiem, który ma skórę wielbłąda, ale on był mężem od Boga posłanym. Kto słuchał Jego, słuchał Boga. Kto Jemu wierzył, wierzył Bogu. Kto się pod to słowo ugiął, które On przyniósł, tak, wy wiecie, to już był ten początek. To był ten początek przygotowania oblubienicy. Już to był Jan, który powiedział, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Ale ten przyjaciel oblubieńca, on stoi obok niego i słucha to wołanie. I on mówi, moja radość teraz jest doskonała, stała się doskonała. Prawdziwi mężowie Boży, oni przygotowują oblubienicę, ażeby ona przyszła do powiązania z oblubieńcem. Tak anioł, tak Jan Chrzciciel to uczynił, jak my to z Łukasza 7 czytaliśmy. Wszyscy ci, którzy nie dali się ochrzcić chrzczem Jana, oni dla swojej osoby ten plan Bożego zbawienia porzucili. O, można było się wtedy spytać, czy Bóg moje zbawienie od tego jedynego człowieka uzależnił i tak jest tak wielu, którzy nie zważali na Boga. Tutaj jest jeden mężczyzna i ja tylko nie szłem za tym i nie uczyniłem tego, co on mówił i dlatego mam być zgubiony? Tutaj jest ta tajemnica. Nie chodziło w ogóle o tego mężczyznę w tej skórze wielbłąda. On był tylko naczyniem. Tutaj chodziło o tą wolę Bożą. Wolą Bożą, która została objawiona z świętych ust, bo ten Nowy Testament, on miał się rozpocząć, ten most miał być otwarty i to się przed ich oczyma ukazało. Ci nauczeni w piśmie tego nie widzieli, nie wiedzieli o tym w ogóle. Jan był prorokiem i to słowo przychodzi do proroków. I to się stało i działo, że On to Boże poselstwo jako przygotowanie dla tego Mesjasza, który przychodził i on to słowo przyniósł i on miał, widział tą niezbędność tego. W takim przypadku my nie mamy do czynienia z Noem albo z Mojżeszem, albo z Pawłem, albo z Eliaszem, albo z Janem, albo z Janem, z bratem Branham do czynienia. Tylko w takim przypadku mamy do czynienia z Bogiem, bezpośrednio z Bogiem do czynienia, który we właściwym czasie, w których historia zbawienia się miała dziać, on swoich sług wcześniej i późno posłał. I tak my musimy słyszeć i iść za tym i Bóg niechaj by nam darował łaski ku temu. Amen.